Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia.
Welcome to TSN's coverage of the final of Euro 96. You're part of a worldwide audience of more than 400 million in some 190 countries. Euro 96.
W 1996 roku, tuż przed mającymi odbyć się wówczas w Anglii Mistrzostwami Europy, koncern Nike postanowił zorganizować kampanię reklamową. Jednym z jej elementów było ustawienie wielkiego billboardu, który miał pojawić się w okolicach stadionu Wembley. Ogromna tablica reklamowa mieniła się barwami zieleni, bieli i czerwieni, które miały przywodzić na myśl flagę Włoch. Zresztą, znajdująca się na niej treść wprost nawiązywała do kadry Azzurich. Italy's goalkeeper is his job in the Europe, głosił slogan widniejący na billboardzie. Całość dopełniał wizerunek ówczesnego kapitana reprezentacji Włoch, Paolo Maldiniego. Być może wspomniana kampania nie do końca się powiodła, gdyż prowadzona wówczas przez Arrigo Sacchiego ekipa pożegnała się z europejskim czempionatem już po fazie grupowej. Jednakże sam zamysł marketingowców pracujących wówczas dla amerykańskiego giganta rynku odzieży sportowej wyrażał zdanie sporej rzeszy kibiców futbolu. Bycie bramkarzem reprezentacji Włoch mogło się wydawać najłatwiejszą pracą na kontynencie. Italia od wielu dekad kojarzyła się z mistrzowskim kunsztem, jeśli chodzi o grę defensywną i wypuściła na świat cały poczet fantastycznych obrońców. Od Giacinto Facchettiego przez Claudio Gentile aż po Fabio Cannavaro, a na Chiellinim kończąc. Nie bez powodu kraj w kształcie buta po dziś dzień samoczynnie przychodzi nam na myśl, gdy dyskutujemy ze znajomymi o najlepszych defensorach w historii naszej ukochanej dyscypliny. Gdybyśmy jednak z tego włoskiego, defensywnego gwiazdozbioru mieli wybrać postać najbardziej ikoniczną, wielu z nas nie miałoby z tym najmniejszego problemu i poszłoby tym samym tropem co spece od reklamy z Nike. A trzeba dodać, że w 2022 roku mamy tę przewagę, że możemy spojrzeć na karierę Maldiniego w ujęciu całościowym. W 1996 roku natomiast ówczesny kapitan Azzurich był dopiero w połowie swojej zawodowej kariery. Legenda Milanu kontynuowała swoją przygodę z futbolem aż do 2009 roku, kiedy to w wieku 41 lat postanowił odwiesić buty na kołku. Koniecznie trzeba tutaj dodać, że cały ten czas Paolo Maldini spędził w jednym klubie. Przez blisko ćwierć wieku Włoch przywdziewał barwy Rossonerich. W dzisiejszym odcinku Historii z boiska będziemy mieli zatem do czynienia z kolejnym po Carlesie Puyolu obrońcy dżentelmenie, który został legendą klubu i stał się uosobieniem kapitana idealnego. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Konrad Szymański, a przed Wami podcast Historie z boiska. Będę wdzięczny, jeżeli zaobserwujecie mnie na Spotify, a jeśli słuchacie mnie na YouTubie, dziękuję za każdą zasięgową łapkę w górę. Zaczynamy!
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Paolo Maldini urodził się 26 czerwca 1968 roku w, jakżeby inaczej, Mediolanie. Jego rodzicami są pani Maria Luisa i pan Cesare, któremu nie sposób nie poświęcić w tym podcaście dłuższej chwili. W końcu to on był kapitanem pierwszej drużyny z Serie A, której udało się zatriumfować w rozgrywkach o Puchar Europy, protoplaście dzisiejszej Ligi Mistrzów. Maldini senior uczynił to w 1963 roku, reprezentując oczywiście barwę AC Milanu. W zespole Rossonerich spędził zresztą jako piłkarz 12 lat i rozegrał w nim ponad 400 spotkań. Z ekipą z San Siro czterokrotnie sięgnął po Scudetto. W chwili narodzin Paolo sprawował w klubie z Lombardii funkcję asystenta trenera Nero Rocco. Maluch musiał się zatem urodzić ze znamieniem w czerwono-czarnych barwach, odciśniętym na jego duszy. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że za kilkadziesiąt lat chłopiec znacząco prześcignie piłkarskie osiągnięcia swojego taty. W Mały Paolo dorastał w dużej rodzinie. Miał dwójkę braci i aż trzy siostry. Domem zajmowała się jednak głównie jego mama. Ojciec był wiecznie nieobecny. Mimo to malec był w niego zapatrzony i od dziecka marzył, by pójść tą samą drogą, co on. Treningi w juniorskich drużynach Rossonerich rozpoczął już jako dziesięciolatek. Co ciekawe, chłopiec, który kilkadziesiąt lat później został legendą Milanu i wydawałoby się, że od dziecka był skazany na ten klub, kibicował w tamtym czasie Juventusowi. Gdy ojciec przyprowadził go po raz pierwszy na zajęcia, trener sekcji młodzieżowej zapytał pana Cesare, na jakiej pozycji ma grać jego syn. Maldini senior pozostawił mu wolną rękę. Nie chciał od początku ingerować w przygodę swojego dziecka z futbolem. Paolo trafił zatem początkowo na lewe skrzydło. Z biegiem lat trenerzy zaczęli jednak wycofywać go na pozycje bardziej defensywne. Geny dały o sobie znać. Tak samo jak ojciec miał w przyszłości kasować ataki rywali.
Manda in campo il super baby Paolo Maldini, 16 anni, quarto dei sei figli Cesare Maldini.
Paolo miał niespełna 17 lat, gdy 20 stycznia 1985 roku po raz pierwszy trafił na ławkę rezerwowych drużyny seniorskiej. Trenerem Rossonerich był wówczas legendarny Szwed Nils Lidholm. Człowiek, który w latach 50. był częścią słynnego piłkarskiego tercetu, nazywanego skrótowcem Gre-no-li, który decydował o obliczu ówczesnego AC Milanu. Oprócz Lidholma w jego skład wchodziło dwóch innych szwedzkich piłkarzy, Gunnar Gren i Gunnar Nordahl. Nazwa skrótowca wzięła się oczywiście od pierwszych liter nazwisk tercetu, rodem z kraju Trzech Koron. Panowie przez lata napędzali formację ofensywną ekipy z San Siro, a sam Lidholm czterokrotnie sięgał po Scudetto jako zawodnik zespołu z Lombardii. W 1979 roku zdobył z Milanem mistrzostwo jako trener. Do historii przeszedł również jako pierwszy szkoleniowiec, który posłał Paolo Maldiniego na murawę w Serie A. Prawdopodobnie nie doszłoby do tego debiutu, gdyby nie kontuzja Sergio Battistiniego. Młody obrońca zastąpił doświadczonego kolegę na początku drugiej połowy. Rossoneri przegrywali wówczas z Udinese 0-1. W drugiej części meczu zdołali jednak odrobić straty za sprawą trafienia Anglika Marka Hateleja, ojca Toma Hateleja, który od wielu lat występuje na boiskach ekstraklasy, obecnie będąc graczem Piasta Gliwice. Nastoletni talent poradził sobie w tym meczu całkiem dobrze, chociaż na następny dzień okropnie dokuczały mu obtarcia stóp. Wszystko przez to, że w meczu z Udinese musiał wystąpić w obuwiu, które pożyczył od innego angielskiego zawodnika Milanu, Raya Wilkinsa. Na boisku w Udine leżał tamtego dnia śnieg, a młody defensor nie dysponował butami z wkręcanymi korkami. Na pomoc pośpieszył mu starszy kolega z Wysp Brytyjskich. Problem w tym, że Wilkins nosił buty o dwa rozmiary mniejsze niż Paolo. Pomimo niezłej postawy w debiucie, młody Maldini nie doczekał się kolejnego występu w sezonie 1984-85. Na pocieszenie zdobył wraz z kolegami z zespołu juniorskiego Młodzieżowy Puchar Włoch. Ziarno zostało zasiane. W Mediolanie wszyscy byli świadomi tego, jak wielki talent wychowuje się w ich klubie. Szansa na regularne występy pojawiła się już w czasie kolejnej kampanii ligowej. Lidholm miał problem z obsadzeniem lewej strony defensywy. Co prawda Maldini był z natury graczem prawonożnym, ale jego wrodzony talent i pracowitość sprawiły, że nauczył się posługiwać lewą kończyną na tyle dobrze, by szwedzki szkoleniowiec postanowił mu zaufać i desygnować do gry na tej pozycji. Mokos wykorzystał szansę i wskoczył do zespołu na ponad 20 lat. Sceptycy mogli wnioskować, że 17-latek wszedł do składu głównie przez koneksję jego ojca. Jednakże tak wypowiadali się tylko ci, którzy nie widzieli Paolo w akcji. W czasie sezonu 1985-86 Maldini Junior opuścił zaledwie 3 ligowe spotkania. Co prawda Rossoneri zajęli w tamtym sezonie dopiero 7 miejsce w Serie A, ale ekipa prowadzona przez Lidholma w 30 ligowych grach straciła zaledwie 24 gole. Zresztą, warto dodać, że o ile w obecnych czasach wspominanie typowego włoskiego Catenaccio w kontekście Ligi Włoskiej mija się z celem, bo średnia liczba zdobywanych goli na Półwyspie Apenińskim nie różni się szczególnie od średniej goli w innych czołowych ligach Europy, o tyle w połowie lat 80. duch Interu Elenio Herrery nadal unosił się nad boiskiem Italii, a defensywa była w oczach wielu włoskich szkoleniowców kluczem do sukcesu. Można również powiedzieć, że pod okiem Lidholma hartowała się Stal, a raczej stalowy łańcuch, który niebawem miał na amen zaryglować zamek do bramki Rossonerich. Partnerami Maldiniego w linii obrony byli starsi od niego o 8 lat Mauro Tassotti i Franco Baresi, którzy swój prime time również mieli dopiero przed sobą. Co prawda Baresi był już w tamtym czasie powoływany do reprezentacji Włoch i miał na swoim koncie nawet Mistrzostwo Świata, ale na Mundialu w 1982 roku nie rozegrał ani minuty. Gracze z czerwono-czarnej części Mediolanu mogli się jednak czuć nienasyceni. Milan w pierwszej połowie lat 80. odgrywał raczej rolę ligowego średniaka. Dość powiedzieć, że ekipa z San Siro spędziła nawet w tamtym czasie dwa sezony w Serie B, co było pokłosiem karnej relegacji, która dotknęła Rossonerich za udział zawodników mediolańskiego klubu w tzw. aferze Totonero, związanej z ustawianiem spotkań w nielegalnych zakładach bukmacherskich. W dodatku w kasie klubowej Milanu hulał wiatr i ciężko było o większy optymizm. Niebawem jednak w Mediolanie zjawił się ktoś, kto miał odmienić ten stan rzeczy i ponownie zrobić z Rossonerich markę europejskiego formatu. Tym kimś był kontrowersyjny magnat medialny – Silvio Berlusconi. Wkrótce na San Siro ponownie miały nadejść tłuste lata. Nowy właściciel klubu roztaczał mocarne plany. Postanowił zacząć od poszukania trenera, który będzie w stanie przekuć jego oczekiwania w realne sukcesy. Jego wybór mógł zdziwić wszystkich, łącznie z samym zainteresowanym. Arrigo Sacchi, bo o nim mowa, był trenerem AC Parmy, którą sezon wcześniej wprowadził z Serie C do Serie B. Uwagę Berlusconiego przykuł dzięki temu, że jego Parma aż trzykrotnie mierzyła się z ekipą Rossonerich w rozgrywkach Coppa Italia. Co najważniejsze, drugoligowcy nie przegrali żadnego z tych starć, nawet nie tracąc w nich gola. Instynkt podpowiedział kontrowersyjnemu biznesmenowi, że 40-letni opiekun Parmy będzie właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Przyszły premier Włoch nie pomylił się w swojej ocenie. Sacchi był rewolucjonistą. Wprowadzał nowatorskie metody treningowe. Uskuteczniał krycie strefowe, które w tamtych czasach było w Italii czymś rzadko spotykanym. Duży nacisk kładł na płynne poruszanie się poszczególnych formacji i grę bez piłki. Musiał się również wykazać nie lada charyzmą. Nigdy nie był zawodowym piłkarzem. Pracował w młodym wieku jako sprzedawca w sklepie obuwniczym swojego ojca, przy okazji będąc trenerem klubiku z rodzinnej miejscowości. Berlusconi dał mu wspaniałe narzędzia pracy, sprowadzając do klubu zawodników światowego formatu, na czele z holenderskim trio Van Basten, Hulit, Rijkaard. Sacchi musiał jednak przekonać wielkie gwiazdy do siebie. Zrobił to w najlepszy możliwy sposób. Już w pierwszym sezonie pracy na San Siro zgarnął Scudetto. Wszystkie te wielkie reformy, które dotknęła AC Milan w latach 80. odbywały się na oczach niespełna 20-letniego Maldiniego. Młody włoski obrońca mógł mieć pewne obawy. Berlusconi dokonywał wielkich transferów i chciał walczyć o najwyższe cele. Czy nieopierzony młodzian miał rację bytu w zespole budowanym w taki sposób? Jak najbardziej. Sacchi nie miał zamiaru rewolucjonizować linii defensywnej Rossonerich. Miejsce w składzie zachowali zarówno Maldini, jak i Tassotti oraz Baresi. Dodatkowo do bram pierwszego zespołu pukał kolejny wielce utalentowany wychowanek – Alessandro Costacurta. W mistrzowskim sezonie 1987-88 Rossoneri stracili zaledwie 14 bramek. Filozofia gry, którą Sacchi starał się wszczepić swoim podopiecznym, z jednej strony przypominała futbol totalny, w którym cała drużyna była zaangażowana zarówno w fazę ataku, jak i obrony, Z drugiej strony natomiast defensorzy Milanu tworzyli taki monolit, którego nie powstydziliby się najwięksi mistrzowie Catenaccio. Na jednym z treningów Sacchi podzielił swoich piłkarzy na dwa zespoły. Pierwszy stanowili bramkarz Galli oraz blok defensywny Baresi, Costa Curta, Tassotti i Maldini. W drugiej drużynie znajdowało się 10 graczy ofensywnych, którzy mieli atakować bramkę bronioną przez wspomnianą piątkę. Gdy atakująca ekipa traciła piłkę, musiała konstruować swoją akcję od nowa. Szkoleniowiec Milanu chciałby, jego defensorzy uwierzyli, że jeśli będą odpowiednio zorganizowani, to nawet przy przewadze liczebnej rywala są w stanie się wybronić. Miał rację. Kwadrans później Galli nadal pozostawał niepokonany. W ten sposób Sacchi budował w Maldinim i spółce pewność siebie, co przynosiło wymierne korzyści na boisku. Tak fenomenalny sezon w wykonaniu obrońców ekipy San Siro nie mógł umknąć uwadze selekcjonera reprezentacji Włoch Adelio Vicinemu. Postawa Maldiniego zaimponowała opiekunowi kadry na tyle, że ten postanowił zabrać go na Mistrzostwa Europy do Niemiec. Tam 21-letni defensor Milanu wystąpił we wszystkich 4 spotkaniach rozegranych na tym turnieju przez Azzurich, którzy w półfinale musieli uznać wyższość Związku Radzieckiego. Dzięki temu pasmu indywidualnych sukcesów Paolo przestał być traktowany jak nieoszlifowany diament, a zaczęto w nim widzieć w pełni ukształtowanego piłkarza. Mierzący 186 cm wzrostu młodzian imponował swoją wszechstronnością i umiejętnością gry obiema nogami, co powodowało, że potrafił zagrać w każdym miejscu linii obronnej. Dostojna postawa i świetne przygotowanie fizyczne przystojnego Włocha oraz jego nienaganne umiejętności techniczne sprawiały, że kibice z przyjemnością oglądali go w akcji. Gracja, z jaką poruszał się po murawie, była ucztą dla zmysłów mediolańskich fanów. Idealnie pasował do majestatycznej piłkarskiej maszyny, stworzonej przez Sacchiego. Tymczasem Scudetto, zdobyte przez Milan w 1988 roku, było jedynym, które Rossoneri wywalczyli pod wodzą byłego trenera Parmy. Nie oznacza to jednak, że kolejne lata pracy na San Siro byłego sprzedawcy obuwia okazały się bezowocne. W następnych 2 sezonach Maldini i spółka dwukrotnie sięgnęli po najważniejsze klubowe trofeum – Puchar Europy. Buńczuczne zapowiedzi Berlusconiego w ciągu 4 lat stały się faktem. Sacchi w tamtym momencie mienił się trenerskim geniuszem, a Milan podbijał serca fanów na całym świecie. Sacchi miał obsesję na punkcie futbolu. Na treningach wciąż, do znudzenia, powtarzaliśmy te same schematy, ale w końcu wypracowaliśmy w sobie automatyzmy. Pod jego wodzą zrobiliśmy ogromny postęp, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej. Tak po latach wspominał proroka z Fusignano, bohater dzisiejszego podcastu. Sacchi zakończył pracę w Milanie w 1991 roku. W jego miejsce wskoczył Fabio Capello, trener, który z Maldinim współpracował w młodzieżowych zespołach Rossonerich. Mogłoby się wydawać, że przed nowym szkoleniowcem stało bardzo trudne zadanie, ale Capello z miejsca wskoczył w buty Sacchiego i można było odnieść wrażenie, że pasowały na niego jak ulał. W ciągu 5 lat pracy nowego szkoleniowca Milan wzbogacił się o 4 tytuły mistrza Włoch i kolejną wygraną w najważniejszych międzynarodowych rozgrywkach klubowych, tym razem przemianowanych już na Ligę Mistrzów. Zwycięstwo w Champions League smakowało tym bardziej, że Rossoneri odprawili Barcelonę Johana Cruyffa aż 4-0. Czy Sacchi, czy Capello, pozycja Maldiniego w zespole była niepodważalna. Nic dziwnego, jego permanentną, wysoką dyspozycję zauważali również eksperci na całym świecie. W 1994 roku Paolo zostaje wybrany najlepszym piłkarzem świata według magazynu World Soccer. W tym samym roku zajmuje 3. miejsce w plebiscycie France Football. Po złotą piłkę nie udaje mu się jednak nigdy sięgnąć. To najważniejsze indywidualne piłkarskie wyróżnienie 12 lat później zdobywa inny kapitalny włoski obrońca, Fabio Cannavaro. Można się zastanawiać, czy Cannavaro w przekroju całej kariery był lepszym graczem niż Maldini. I mam wrażenie, że większość ekspertów i was, słuchających, postawiłaby jednak na legendę AC Milanu. Cannavaro miał jednak w dorobku tytuł, którego Paolo nigdy nie zdołał zdobyć. Mistrzostwo świata. Może gdyby Roberto Baggio nie przestrzelił rzutu karnego w finale mundialu w 1994 roku, to Maldini, a nie Stoiczkow, cieszyłby się ze zdobycia złotej piłki. Stoiczkow, którego przecież AS Milanu pokonał w tamtym roku w finale Ligi Mistrzów. Kolejny dowód na to, że plebiscyt France Football od zawsze rządzi się swoimi prawami. Maldiniego z pewnością bardziej niż brak złotej piłki zabolał jednak fakt, że Azzurri nie zdołali sięgnąć po tytuł najlepszej reprezentacji globu. Tak blisko jak podczas czempionatu w USA nie było już w przypadku Paolo nigdy więcej. Sam AS Milanu jednak nie mógł mieć sobie zbyt wiele do zarzucenia. Po raz drugi z rzędu został wybrany do najlepszej drużyny Mistrzostw Świata. Na samym turnieju po raz kolejny pokazywał swoją wszechstronność, łatając dziury na każdej defensywnej pozycji w czasie absencji kolegów z kadry. W wieku 28 lat Paolo miał na koncie 5 Mistrzostw Włoch i 3 triumfy w europejskich pucharach. Już dawno prześcignął pod względem sukcesów swojego ojca, a przecież nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Numer 3, który nosił na koszulce, a który 30 lat wcześniej należał do jego ojca, już dawno przestał mu ciążyć, o ile ciążył kiedykolwiek. Stał się po prostu naturalnym przedłużeniem dziedzictwa rodu Maldinich i ich wkładu w budowanie potęgi AC Milanu.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
W 1997 roku zakończyć karierę postanowił Franco Baresi. Włoch rozegrał ponad 700 spotkań w czerwono-czarnej koszulce i przez lata pełnił funkcję kapitana zespołu. W pewnym sensie naturalnym krokiem był fakt, że opaskę na ramię założy kolejny z wiernych milanistów, niestrudzony strażnik dostępu do twierdzy, jaką w każdym meczu zdawała się być bramka Rossonerich. Uczeń Baresiego, chociaż Paolo był na tyle pojętny, że dość szybko umiejętności obu panów stały się sobie równe. Zresztą duet Baresi-Maldini często występował wspólnie jako dwójka stoperów Milanu. Wielu starszych kibiców drużyny z San Siro uważa zresztą, że był to najlepszy duet środkowych defensorów, jaki przyszło im oglądać w barwach ukochanego zespołu. Teraz młodszy z nich przejmował schedę najważniejszego gracza w zespole. Miał ku temu naturalne predyspozycje. W czasie meczów często dyrygował kolegami z zespołu, korygując ich ustawienie. Był urodzonym liderem, jak na syna selekcjonera kadry przystało. Syna selekcjonera, gdyż Cesare w 1996 roku przejął włoską kadrę po Arrigo Sacchim. Wcześniej, jako opiekun kadry U21, 3 razy z rzędu doprowadził młodych Azzurrich do Mistrzostwa Kontynentu. Teraz Rud Maldinich miał poprowadzić Italię ku chwale w imprezach rangi mistrzowskiej. Ojciec jako trener, syn jako kapitan reprezentacji. Ale sukcesów, które osiągali w swoim ukochanym klubie, nie udaje się przełożyć na poletko międzypaństwowe. Azzurri zakwalifikowali się na mundial w 1998, eliminując po drodze m.in. reprezentację Polski. Paolo zresztą ustrzelił biało-czerwonym gola w spotkaniu eliminacyjnym, rozegranym w 97 roku w Neapolu, które skuadra Azzurra wygrała 3-0.
I brawo Woźniak, ale niestety. Paolo Maldini, piąty gol w 79. występie syna słynnego trenera, niemniej zresztą słynnego trenera.
Na samym turnieju Italia odpadła jednak w ćwierćfinale. Po porażce z Francją w konkursie rzutów karnych, kiedy to Luigi Di Biagio niemal z miejsca, bez rozbiegu obił poprzeczkę bramki Fabiana Barteza tak, że Włosi do dziś śmieją się, iż ta cały czas drży. to jedyny wielki turniej, na którym Squadra Azzurre prowadził Maldini Senior. Dwa lata później Paolo znów jest o krok od sięgnięcia wraz ze swoimi rodakami po triumf na wielkiej imprezie. W finale Euro 2000 Włosi czekali już tylko na gwizdek szwedzkiego arbitra Andersa Friska, który miał obwieścić światu, że Italia jest najlepszą reprezentacją na starym kontynencie. Od 55. minuty prowadzili po golu Marco Del Vecchiego. W czwartej minucie doliczonego czasu gry Francuzów podłączył pod tlen Sylvain Wiltord. W dogrywce złotego gola zdobył David Trezeguet. Maldini znów musiał obejść się smakiem, choć trofeum było tak blisko. Po przejęciu opaski kapitana od Baresiego, Maldini wchodził wraz z Milanem w trudny okres. Ze stanowiska trenera Rossonerich odszedł Fabio Capello. Drużyna, która panowała w Europie na przełomie dekad, zaczynała się starzeć. Nastąpiła rotacja nazwisk w zespole i po zdobyciu mistrzostwa w 1996 roku w następnych dwóch sezonach Milan zajmował kolejno 11 i 10 pozycję w Serie A. Paolo był w tamtym czasie jedną z najjaśniejszych gwiazd w drużynie i czołowym obrońcą świata. Kryzys ekipy z San Siro pragnęły wykorzystać inne wielkie zespoły, które chciały skusić jej kapitana wizją dalszej walki o trofea i wyższymi sumami zapisanymi w kontrakcie. Otrzymałem dwie oferty z Premier League w połowie lat 90. Jedną z Arsenalu, drugą z Chelsea. W tamtym czasie Milan zaliczył dwa słabsze sezony i borykał się z problemami, ale ja nie chciałem nigdy odejść. Wspominał bohater dzisiejszego podcastu. Podchody pod transfer robił też podobno Juventus i Florentino Perez, który kilka lat później budował w Madrycie potęgę Galacticos. O chęci pozyskania Paolo otwarcie mówił również Sir Alex Ferguson, który widział go w swoim zespole już wtedy, gdy ten dopiero budował swoją pozycję na San Siro jako młodzieżowiec. Szkocki menedżer odbił się jednak od drzwi już w momencie rozmowy z ojcem Paolo. Cóż, próbowałem, ale gdy spotkałem jego ojca, nie był skory do negocjacji. Uścisk ręki to wszystko, na co mogłem liczyć z jego strony. Powiedział mi, mój dziadek był milanistą, mój ojciec był milanistą, ja jestem milanistą i mój syn również nim będzie. Zapomnij o nim. Cierpliwość i miłość Paolo do czerwono-czarnych barw szybko została wynagrodzona. W 1999 roku nasz bohater mógł sobie dopisać do CV szósty tytuł mistrza Włoch. Dawne gwiazdy pokroju Baresiego, Ancelottiego czy legendarnego holenderskiego tercetu odeszły na emeryturę. A w ich miejsce w krwiobieg zespołu została wpompowana świeża krew. W postaci chociażby Birchhoffa, Albertiniego czy w końcu nowej gwiazdy zespołu Andrija Szewczenki, który pojawił się na San Siro rok po mistrzowskim sezonie. Co prawda AC Milan nie był już taką potęgą, jaką mienił się na początku lat 90., jednak nadal pozostawał marką, która liczyła się nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale również na całym kontynencie. Po Scudetto z 1999 roku znów przyszły czasy posuchy. Różnica polegała jednak na tym, że Milan cały czas kręcił się w czubie tabeli, a w latach 2001 i 2002 dochodził do półfinału Ligi Mistrzów. W międzyczasie Paolo pojechał na swój ostatni wielki turniej. Mundial w 2002 roku znów jednak okazał się rozczarowaniem. Squadra Azzurra odpadła w meczu 1/8 finału z gospodarzami turnieju, Koreą Południową, w mocno kontrowersyjnych okolicznościach. 34-letni defensor musiał się dodatkowo mierzyć z krytyką dziennikarzy, którzy zaczynali mu wypominać wiek i sugerować, że miejsce w kadrze utrzymuje już tylko dzięki wcześniejszym zasługom dla reprezentacji. Wszystko to sprawia, że legenda Milanu postanawia zakończyć międzynarodową karierę. Jego licznik występów zatrzymuje się na 126 spotkaniach. Więcej rozegrali tylko Gigi Buffon i Fabio Cannavaro. Maldini wziął udział w 7 wielkich turniejach. Na 5 został wybrany do drużyny mistrzostw. Na 4 Włosi doszli do strefy medalowej. Mimo to jego reprezentacyjna gablota pozostała pusta. 4 razy zagrałem na Mistrzostwach Świata i 3 razy na Mistrzostwach Europy. Wszyscy mi wypominają, że nic nie wygrałem, ale dla mnie gra w kadrze była jak występy w jeszcze jednej drużynie klubowej. Po erze Sacchiego i Capello Berlusconi długo nie mógł znaleźć trenera, który stworzyłby kolejną wieloletnią dynastię. Przez chwilę klub prowadzi Maldini Senior, ale ten eksperyment nie wypala. Na stanowisku nie daje rady utrzymać się dłużej także Alberto Zaccheroni, pomimo tego, że to on dał Milanowi tytuł w 1999 roku. Efektu nie przynosi także ponowne zatrudnienie Capello i Sacchiego. W końcu, w 2001 roku, na stołku trenerskim zasiada człowiek, który zaczyna powoli przywracać Milanowi dawny blask. Maldini zna Carlo Ancelottiego bardzo dobrze. W końcu dekadę wcześniej razem zdobywali trofea dla Rossonerich. 2 lata później Carletto doprowadza ekipę z San Siro do finału Ligi Mistrzów, w którym czerwono-czarni mierzą się z Juventusem w pierwszym w historii wewnątrz włoskim finale tych prestiżowych rozgrywek. Bohater dzisiejszego podcastu po raz pierwszy w roli kapitana mógł wznieść najważniejsze klubowe trofeum. Równo 40 lat wcześniej uczynił to jego ojciec, kiedy to Milan pokonał w finale Pucharu Europy Benfica. Obaj dostąpili tego zaszczytu na angielskiej ziemi. Paolo w Manchesterze, Cesare w Londynie. W tym samym roku Rossoneri mogli świętować zwycięstwo w Pucharze Włoch. I aż trudno w to uwierzyć, ale był to jedyny triumf Maldiniego w tych rozgrywkach. Na koniec roku kapitan Milanu po raz drugi w karierze znalazł się na najniższym stopniu podium w plebiscycie złotej piłki France Football. Banda Ancelottiego rok później triumfuje w rozgrywkach Serie A. Dla Paolo było to 7 i, jak się okazało, zarazem ostatnie Scudetto w karierze. W kolejnym sezonie Rossoneri znów stanęli przed szansą triumfu w Champions League. Po pierwszej połowie stambulskiego finału Mediolańczycy prowadzili z Liverpoolem 3-0, a bohater tego podcastu otworzył wynik spotkania, wykorzystując wrzutkę Pirlo z rzutu wolnego już w pierwszej minucie gry. To, co stało się później, przeszło do historii futbolu. Zresztą wielu z Was z pewnością pamięta tamten mityczny wieczór. Milan poniósł spektakularną klęskę. Wiecie, co mnie śmieszy? Wygrałem te rozgrywki 5-krotnie, ale najlepiej pamiętam finał w Stambule. To naprawdę pozostawiło w nas ślad. Byliśmy w tym meczu lepsi, graliśmy lepiej i nie powinniśmy dać się doścignąć. Ale gdy zaakceptujesz i zrozumiesz takie porażki, łatwiej ci będzie o szansę na kolejne zwycięstwa. Dlaczego Maldini powiedział o 5 triumfach w Lidze Mistrzów? Bo Milan wziął odwet na Liverpoolu 2 lata później, wygrywając z angielskim zespołem 2-1 w finale rozegranym w Atenach. Po tym triumfie kapitan Milanu coraz częściej zaczął wspominać o planach przejścia na sportową emeryturę. Miał już blisko 40 lat i tyle tytułów na koncie, że większość piłkarzy miałaby problem z ich zgromadzeniem przez 100 lat zawodowej kariery. Wkrótce decyduje, że sezon 2008-2009 będzie tym ostatnim. Maja 2009 roku Paolo rozgrywa swój ostatni mecz dla Milanu. Rossoneri zwyciężają Fiorentinę 2-0, a Il Capitano Maldini wybiega w czerwono-czarnych barwach po raz 902. śrubując absolutny rekord. Drugi w klasyfikacji piłkarzy, którzy najczęściej przywdziewali trykot Milanu, Franco Baresi, zgromadził 719 występów. Trzeci jest Alessandro Costacurta z 663 meczami na koncie, a piąte miejsce zajmuje Mauro Tassotti. Przy jego nazwisku widnieje liczba 583. Cała żelazna defensywa legendarnych The Immortals, czyli zespołu stworzonego przez Arrigo Sacchiego, oddała swoje kariery ukochanemu AC Milanowi. To pozwala jeszcze lepiej zrozumieć fenomen tamtej drużyny Rossonerich i tego wspaniałego bloku defensywnego. Jeżeli rzeczywiście istnieje coś takiego jak klubowe DNA, to ten kwartet z pewnością je posiadał. Maldini pożegnał się z publiką na San Siro kilka dni przed ostatnim starciem z Fiorentiną. 24 maja Mediolańczycy zmierzyli się u siebie z AS Romą. Wtedy Paolo po raz ostatni zagrał w miejscu, które przez tyle lat było jego drugim domem.
Abbiamo detto un grande esempio. È giusto che Maldini prenda l'applauso del suo pubblico, ma direi dei tifosi di tutta Italia.
Wśród ogłuszającego aplauzu, który zgotowali mu wierni fani Rossonerich, dało się jednak usłyszeć także gromkie gwizdy. Te płynęły z sektora zajmowanego przez najzagorzalszych ultrasów zrzeszonych w ekipie o nazwie Brigate Rossonere. Ich zachowanie było pokłosiem tego, że wieloletni kapitan Milanu często popadał w konflikty z najbardziej radykalnym odłamem mediolańskich trybun. Nieprzejednany charakter Maldiniego, który zawsze stawał w obronie drużyny, i krewcy tifozi kilkukrotnie ścierali swoje racje, które często kompletnie się od siebie różniły. Zarzewiem tej wojenki był powrót AC Milanu z finału Ligi Mistrzów w Stambule. Piłkarzy Rossonerich na lotnisku we Włoszech przywitali rozgniewani ultrasi, którzy mieli im za złe, że tak łatwo wypuścili zwycięstwo z rąk. Kapitan zespołu wszedł wówczas w polemikę z fanatykami ekipy z San Siro i zarzucił im, że nie są z drużyną na dobre i na złe, oraz nazwał ich najemnikami, co na zawsze pozostawiło zadrę w sercach kibiców z Brigate Rossonere. To w zasadzie przelało czarę goryczy, choć Maldini następował im na odcisk już wcześniej, gdy nie chciał z nimi świętować zdobycia Scudetto czy krytykował za nieodpowiednie zachowania na trybunach. W następnych latach stawał również po stronie Berlusconiego, gdy ten był obrażany z wysokości trybun za koszmarną politykę klubową. Jednak incydent z 2005 roku był bolesną szpileczką, którą ultrasi postanowili zapamiętać na zawsze. Poza gwizdami na sektorze zajmowanym przez fanatyków podczas ostatniego domowego spotkania Maldiniego pojawił się również transparent o treści. Za twoją wspaniałą 25-letnią karierę dziękują tobie ci, których nazwałeś najemnikami i skąpcami. Inny z transparentów głosił: dziękujemy ci, kapitanie. Na boisku byłeś nieśmiertelnym mistrzem, ale nie miałeś szacunku dla tych, którzy uczynili cię bogatym. Całość dopełniły okrzyki ultrasów, którzy skandowali, że jest tylko jeden prawdziwy kapitan, Franco Baresi. Cóż, ludzie o wyrazistych poglądach zawsze doczekają się grona oponentów. A gdyby nie twardy charakter Maldiniego, historia Milanu mogłaby nie być tak imponująca. Po zawieszeniu budów na kołku, Maldini wycofał się na jakiś czas ze środowiska futbolowego, ograniczając swoją aktywność do brania udziału w sporadycznych meczach charytatywnych i pokazowych. Głośniej zrobiło się o nim w 2015 roku, kiedy to został współwłaścicielem klubu Miami FC, mającego występować w amerykańskiej lidze NASL. Il Capitano wrócił na łono mediolańskiej rodziny w 2018 roku. Wówczas to objął w klubie funkcję dyrektora do spraw strategii i rozwoju sportowego klubu. Niecały rok później powierzono mu stanowisko dyrektora technicznego, które piastuje do dziś. Gdy Paolo Maldini zakończył karierę, numer 3, z którym występował na koszulce, zarówno on, jak i jego ojciec, został przez władze klubu z San Siro zastrzeżony. W Wcześniej Milan postąpił podobnie z numerem 6, noszonym przez Franco Beresiego. Dla trójki zrobiono jednak wyjątek. Trykot z takim numerem mają prawo przywdziać synowie 126-krotnego reprezentanta Włoch. O ile wiadomo, że starszemu z nich, Cristianowi, występy w barwach Rossonerich już raczej nie grożą, gdyż ma 26 lat i reprezentuje obecnie barwy trzecioligowego Prosesto, o tyle pewnie wielu z Was doskonale wie, że 21-letni Daniel ma debiut w pierwszej drużynie Milanu już dawno za sobą. Dokonał tego w lutym 2020 roku w spotkaniu ligowym z Hellasem Verona. Do tej pory uzbierał 24 występy w oficjalnych meczach czerwono-czarnych. Zdołał też ustrzelić swojego pierwszego gola w Serie A. Miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku, a jego ofiarą padła Spezia Calcio.
Leao viene via bene, Leao viene via bene. Leao viene via bene, l'allargo giusto per Kalulu. Kalulu, il cross, il colpo di testa, il gol del Milan, ha segnato Daniel Baldini, ha segnato Daniel Baldini. La saga continua, la grande dinastia Paolo, la grande dinastia. Ultimo gol di un Baldini in trasferta.
He's crossing to the area, Maldini, Maldini delivers for Milan. The legacy lives on.
Jestem największym przegranym w historii futbolu. Już to wyjaśniam. Przegrałem 3 finały Ligi Mistrzów, finał Superpucharu Europy, 3 finały Pucharu Interkontynentalnego, finał Mistrzostw Świata, finał Mistrzostw Europy i mogę tak wymieniać dalej. Miałem szczęście, że dużo też wygrałem i patrzyłem przez to na porażki jako na nieodzowną część tej gry. Potrafiłem je zaakceptować. Tak, Paolo wypowiedział się w wywiadzie udzielonym swojemu byłemu koledze z reprezentacji, Cristianowi Vieiremu, który ten przeprowadził z nim na instagramowym live'ie. Ćwierćwiecze spędzone przez Maldiniego na San Siro to ciągłe pasmo wzlotów i upadków. Dzisiejszy podcast był w pewnym sensie przeprawą przez 25 lat historii całego AC Milanu. Ale nie mogło być inaczej, skoro Il Capitano jest uosobieniem tego klubu. Aspiruje również do miana najlepszego obrońcy w historii futbolu i był częścią bloków obronnych, które do dziś budzą podziw. Dzisiejsi 40-latkowie pamiętają go, gdy murował bramkę wraz z Baresim, Tassottim i Costacurtą. 30-latkowie, gdy przewodził kwartetowi, który współtworzył z Cafu, Nestą i Sztamem. Mężczyźni go szanowali, kobiety go kochały. A jeśli potrafisz zaimponować komuś tak krnąbrnemu jak Zlatan Ibrahimowicz, to znaczy, że naprawdę musiałeś być graczem światowego formatu. Zresztą, oddajmy głos Ibrze. Maldini był najlepszym i najtwardszym obrońcą, przeciwko któremu zagrałem. Miał wszystko. Był defensorem kompletnym. Silnym, inteligentnym i potrafiącym totalnie cię przykryć. A jak wy, drodzy słuchacze, wspominacie postać Paolo Maldiniego? Z czym wam się kojarzy ten legendarny obrońca? Tradycyjnie dajcie znać w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTubie. Tymczasem dziękuję wam za dziś. Konrad Szymański, Historie z boiska. Kłaniam się nisko i do usłyszenia niebawem.